Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Chrystus Woskresie. Witam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja. Mam przyjemność poprowadzić dziś audycję z cyklu Gość Tygodnia. A dzisiaj w naszej rozgłośni radiowej mamy przyjemność spotkania aż z trojgiem gości. Matuszka Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny do spraw nauczania religii prawosławnej Miejskiego Ośrodka Metodycznego w Białymstoku. Chrystus Woskresie, bo istnieje Woskresie. Pani Barbara Uścinowicz, konsultant do spraw nauczania religii prawosławnej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Witamy serdecznie, Chrystus Woskresie.
Bo istnieje Woskresie.
Oraz mamy zaszczyt i przyjemność gościć księdza Mitrata Jana Fiedorczuka, proboszcza prawosławnej parafii katedralnej Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku i jednocześnie dyrektora Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Witamy, ojcze.
Chrystus Woskresie.
Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie nauczaniu religii w szkole. Wiemy, że religia przechodziła burzliwą historię. Tutaj pierwsze usankcjonowania to Konstytucja Marcowa, 1921 rok, później Konkordat, 1925 rok i dramaturgia rozpoczyna się od roku 1949, kiedy to mamy pierwsze próby już usuwania religii ze szkół, gdzie w 1956 roku już ta religia stopniowo wychodzi, a w 1961 podjęte są decyzje o całkowitym usunięciu tego typu zajęć ze szkół państwowych. Wraca dopiero po roku 1989, a właściwie 30 sierpnia 1990 roku. Także po tych burzliwych czasach ta religia powróciła. I oto mamy 27 lat. Niespełna, ale już prawie będziemy mieli 27 lat obecności religii w szkołach. I tu rodzi się pierwsze pytanie. Jak oceniacie tę obecność religii z perspektywy czasu, z perspektywy 27 lat? Jakie są sukcesy? Co udało się zrealizować? Co należałoby udoskonalić? Może Matuszka Mirosława.
No cóż powiem. Jeżeli chodzi o nauczanie religii, religia zawsze była nauczana. Natomiast no jeżeli chodzi między innymi o to nauczanie religii w szkołach, no to przede wszystkim dotarliśmy do większego grona uczniów wiernych. I to, co udało nam się zrobić przez te 27 lat, to przede wszystkim struktura organizacyjna, jeżeli chodzi o doradztwo metodyczne, jeżeli chodzi również o wykształcenie katechetów. Natomiast to wszystko się przenosi również na pracę z uczniem, na pracę z dziećmi, na pracę z młodzieżą, ponieważ organizowane są wszelkiego rodzaju konkursy, turnieje, olimpiady, które aktywizują młodzież, no i starają się pokazać Boga, poznawać Boga, tak? Uczyć poznawać Boga dzieci i młodzież.
Wiemy, że religia była prowadzona również przy parafiach, w świetlicach domów parafialnych i tutaj aż się prosi takie pytanie, jakie były tego pozytywne strony, jakie były plusy, jakie były minusy właśnie uczenia religii przy cerkwi, przy parafiach. Ojcze Janie.
Tak, były to czasy dla cerkwi trudne, gdyż cerkiew była zamknięta do granic, można powiedzieć, parafii, do granic świątyni i bardzo trudno było nauczać religii poza parafią. Były takie czasy, kiedy nie pozwalano nawet w domach wiernych prowadzić zajęć religii. Ja od lat początkowych tych lat 80. już nauczałem religii. Były to zajęcia nie tylko przy parafii, aby ułatwić dotarcie dzieciom na zajęcia i żeby religia objęła jak najszersze grono uczniów, uczyliśmy w domach rodziców tych dzieci, które wyraziły taką chęć uczęszczania na zajęcia. Kiedy byłem na parafii w Czarnej Białostockiej, to uczyliśmy w domach wiernych, również w Stróżówce przy świątyni, w parafii Wszystkich Świętych uczyliśmy na pieczórkach również w świetlicy osiedlowej. W ten sposób parafia chciała ogarnąć jak największą liczbę dzieci, aby one mogły uczestniczyć w katechizacji. Ale oceniam, że w tamtych czasach na zajęcia z różnych powodów uczęszczało może 50%, może 60%. To z różnych przyczyn można mówić o tak niskiej frekwencji, gdyż niektórzy rodzice nie chcieli posyłać, niektórzy rodzice nie mieli fizycznej takiej możliwości doprowadzania swych dzieci na zajęcia religii. Niektórzy po prostu nawet się jeszcze w tych czasach bali. Uważam, że w tamtych czasach zajęcia religii miały troszkę inny charakter. Inaczej również uczniowie podchodzili i do duchownego. Tak? Duchowny, bo zazwyczaj to duchowni prowadzili zajęcia religii. Oczywiście w dużych parafiach prowadzili psalmiści. Wyjątkowo, w której parafii byli świeccy katecheci. Duchowny wówczas, wychodząc poza mury świątyni, idąc do domów wiernych, tam ucząc religii, miał o wiele większy szacunek ze strony uczniów, jak i rodziców niż obecnie. To powiedzmy, możemy mówić o tym plusie, który był wówczas. Natomiast tym minusem jest to, że na zajęcia uczęszczało zdecydowanie mniej. I dlatego też, kiedy zajęcia religii rozpoczęły się, czy powróciły do szkół, to cerkiew, można powiedzieć, że wyszła do szerszego społeczeństwa. Społeczeństwo poznało, czy poznaje, bo jesteśmy nadal w szkołach, poznaje bardziej prawosławie. Tak? Niektórym ludziom otworzyły się oczy na prawosławie, inaczej to widzą. Oczywiście są i tacy, którzy widzą tak, jak to jest i zawsze, widzą i negatywnie. Ale ze strony cerkwi powiedziałbym, że te lata, które już za nami, kiedy religia jest w szkołach, uważam za lata owocne. Oczywiście można zawsze zrobić więcej, ale dzięki Bogu i za to, co zrobiliśmy. Mamy duże osiągnięcia. Wielu uczniów, nawet tych, których rodzice nie chodzą do cerkwi, w jakimś stopniu słyszą o Bogu, dowiadują się o Bogu. Możemy mówić o tym, dlaczego w świątyniach jest niewielu uczniów, ale to jest jeszcze temat, zapewne będzie dziś na naszym spotkaniu poruszany.
Rozumiem. A co, jeśli zapytamy o efekty kształcenia? Jeśli mielibyśmy porównać efekty kształcenia, które dzisiaj mamy w szkole, kiedy to religia jest w szkole, z tymi efektami wtedy, kiedy religia była właśnie przy parafiach. Gdybyśmy tak czysto teoretycznie porównali same efekty kształcenia. Pani Basiu.
Ja chciałabym powiedzieć, że być może takim efektem kształcenia, na przykład jestem ja sama, tak? Uczęszczałam na lekcje religii przy parafii, wtedy jeszcze lekcji religii w szkołach nie było. I śmiało bym mogła powiedzieć po tych 26 latach nauczania religii w szkołach, że praktycznie jest to samo, bo w momencie, kiedy przekazywana jest wiedza tylko podczas zajęć, tak, czy to przy parafii, czy w szkole, a nie jest wspomagana przez rodzica, tak, nie ma takiego cerkiewnego wychowania w domu, to efekt niestety myślę, że nie będzie aż taki bardzo dobry i długotrwały, tak? Będzie to tylko posiadanie jakiejś konkretnej wiedzy. W momencie, kiedy działają wszystkie czynniki, działa szkoła, czy właśnie, no nazwijmy to wtedy punkt katechetyczny, działa rodzina i działa właśnie cerkiew, no to wtedy efekty są jak największe. Także uważam, że jest to porównywalne.
Pojawiały się takie głosy, że w przypadku religii ani teoria, ani praktyka nie będą miały sensu, kiedy ani jedna, ani druga nie weźmie się w spragnienia. Po pierwsze poznania, a po drugie spotkania z Bogiem. I na ile lekcja religii powinna być formacją duchową, a na ile teorią, to znaczy po prostu przyswajaniem konkretnej wiedzy, czy to z tradycji, czy to z obrzędowości, czy troszeczkę z teologii.
No wydaje mi się, że to jest takie bardzo trudne do wypośrodkowania, ponieważ każdy uczeń jest pewną indywidualnością. I przede wszystkim, żeby w sercu dziecka zrodziła się ta chęć poznania Boga, no to musi być ziarno zasiane w domu. To dziecko musi chcieć być w cerkwi, musi chcieć poznawać Boga. Natomiast nauczyciel katecheta może jedynie wspomagać, tak? Może wskazywać pewne wzorce. Natomiast no wydaje mi się, że oczywiście, jeżeli chodzi między innymi o teorię, jeżeli chodzi o wiedzę, wiedza jest jak najbardziej wartością, ale wiedzę, ja zawsze twierdzę, że wiedzę możemy nadrobić, tak? Będąc człowiekiem dorosłym. Ja chcę powiedzieć, że ja sama chodziłam na katechezę przy parafii, natomiast przez 2 lata mojej nauki, edukacji w szkole okazało się, że religia jest już lekcją w szkole. I no muszę powiedzieć, że z takim rozczuleniem wręcz nawet wspominam te czasy tej takiej katechezy parafialnej, ponieważ no to była taka swoista atmosfera. Tam nie tylko chodziliśmy na religię, tam również nawiązywaliśmy przyjaźnie i to są przyjaźnie na resztę naszego życia, tak? Działaliśmy w bractwie, śpiewaliśmy w chórach cerkiewnych, znachodziliśmy sobie później swoją drugą połówkę, tak? Także to jest też takie bardzo ważne. Więc wydaje mi się, że religia i nauczanie religii w szkołach jak najbardziej, ale wspomaganie tej katechezy poprzez wszelkiego rodzaju działalność parafialną i dom, ono musi po prostu być. Ono musi być, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku.
No właśnie, czyli wprowadzenie religii do szkół, umiejscowienie jej w planie zajęć pomiędzy przedmiotami ogólnokształcącymi, niejako troszeczkę spowodowało jakby utracenie tego niepowtarzalnego, troszkę niepoznawalnego charakteru religii, prawda? Tej duchowości. W jaki sposób można byłoby, ucząc religii w szkole, nawiązywać do tej duchowości, aby ta religia również stawała się praktyką, bardziej formacją duchową, aniżeli samą teorią?
No przede wszystkim pokazanie uczniom, że to, czego uczymy właśnie w tej praktyce. Może nauczyciel nie ma aż tak wielu możliwości uczestniczenia wraz z dziećmi w nabożeństwach, ale poniekąd te możliwości są, tak? Taką najbardziej, nazwę to, popularną możliwością są rekolekcje. Jest ten czas przeznaczony na to, że uczniowie mogą przystąpić do sakramentów, mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Jest to w zależności od szkoły czas 3 dni, czy tam 1 dnia. No i wtedy jest to bardzo, no nazwijmy to, szerokie pole do popisu dla katechety. Bo jeżeli ograniczy się tylko, no nie wiem, do zaprowadzenia dzieci, do dopilnowania, żeby przystąpiły do sakramentu spowiedzi, a potem jest tylko na nabożeństwie i wraz z nimi wraca i nie ma tutaj odpowiedniego przygotowania, no to nie pokaże, jak to powinno wyglądać. Poza tym są święta parafialne, tak? Katecheta ma pewne obowiązki, ucząc w danej parafii uczestniczenia, zachęcenia jak największej ilości dzieci do tego, aby uczestniczyły właśnie w takim święcie. Wszelkiego rodzaju spotkania. Czasami zdarza się, no, na przykład w mojej szkole, tak, wizyta arcybiskupa, czyli też odpowiednie przygotowanie tych dzieci do spotkania właśnie z arcybiskupem. No i przede wszystkim pokazywanie jak najbardziej samym sobą. Nawet taki moment modlitwy, tak, na początku i na końcu zajęć, to jest pokazanie takim uczniom właśnie takiej praktyki, takiej duchowości. Nasza postawa, jak podchodzimy do tej modlitwy, że nie jest to tylko obowiązek, nie wiem, takiego przywitania się na początku i na końcu, ale pokazania, jak ta modlitwa powinna wyglądać.
Obecnie trudno przekonać młodych ludzi do uczęszczania na lekcje religii. Wynika to trochę z tego, że kiedy uczeń nie jest przekonany o zasadności zdobytej przez siebie wiedzy, trudno jest mu to wykorzystać w praktyce. Jakich powinniśmy szukać nowych metod, aby zachęcić jak najwięcej młodzieży, dzieci do uczestniczenia w tego typu lekcjach?
Może... Oczywiście to jest w obecnej czasie jest bardzo trudno przekonać do uczęszczania do świątyni, do życia religijnego. Ja myślę, jeżeli rodzina, rodzice nie wpłyną na dziecko, sami nie żyją życiem religijnym i dziecko nie widzi tego życia religijnego w domu, katecheta niewiele może zdziałać. Bo katecheta ma tego ucznia 2 godziny w tygodniu, tak? Ma oprócz tego jeszcze innych, tak? I musi wypełnić cały zasób spraw związanych z prowadzeniem tych zajęć, tak? Z udokumentowaniem tych zajęć. Natomiast rodzic ma praktycznie dziecko na okrągło. Jeżeli rodzic nie żyje życiem religijnym, tak? Jeżeli to dziecko od najmłodszych lat swego życia nie widzi tego życia religijnego w domu, my jesteśmy na pozycji straconej jako katecheci. Sami nic nie w tym materii, może niewiele zwojujemy, ale to nie znaczy, że nie podejmujemy tych prób. Oczywiście zachęcamy, na ile to jest możliwe. Zachęcanie również musi być bardzo delikatne, bo jest bardzo cienka granica w pojmowaniu rodziców od zachęcania do zmuszania, tak? I zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach. Tak jak pani Basia powiedziała, organizujemy rekolekcje, jakieś wyjazdy, spotkania, olimpiady i tak dalej, aby pokazać dzieciom, a poprzez to i rodzicom, no, piękno wiary prawosławnej.
Tutaj ojciec bardzo słusznie zauważył tą delikatność tego zachęcania, prawda? I nasuwa się takie pytanie, jakie najczęściej, jeśli popełniają, a no wydaje się, że wszyscy popełniają błędy, to jakie najczęściej błędy popełniają katecheci?
Ja myślę, że taka surowość katechety jest takim błędem. Wszyscy wiemy, że miłością można więcej zwojować niż właśnie jakimś takim uporem, surowością. I ja myślę, że człowiek uczy się tego przez całe swoje życie zawodowe. Ja mówię to na swoim przykładzie. O ile wcześniej, przez cały czas uczę w szkole podstawowej, o ile wcześniej mogłam wymagać bardzo dużo, bo na przykład nauka modlitw, zazwyczaj wspomaganie treści, tak, przepraszam, nie treści, tylko nauczania słów, uczenia się słów modlitwy, zazwyczaj było to przeniesione na dom. Babcie nauczały, rodzice nauczali. W dniu dzisiejszym właściwie w większości odbywa się to na religii. I w momencie, gdybym ja nakazała uczniom, wręcz, nie wiem, stawiała złe oceny, to nie przyniosłoby to takiego rezultatu. W momencie, kiedy ja proszę, kiedy zachęcam, kiedy daję jakieś przykłady, kiedy nawet stosuję jakieś metody takie ciekawe dla ucznia, przynosi to większe efekty. Także przede wszystkim miłość do tego młodego człowieka.
Wydaje się mi jeszcze, że już tutaj cierpliwość, tak, tutaj na każdym etapie kształcenia. No i przede wszystkim, ja mówię, dzieci i młodzież lubią, jak się do nich mówi obrazami, tak? Jak się mówi pewne historie. To wtedy to jest bardziej zapada w pamięć i starają się wyciągać z tego wnioski. Ale najważniejsze jest świadectwo życia też katechety. To, kim jest, czy słowo, które mówi, jest tożsame z czynem, który wykonuje, czy jeżeli są różnego typu sytuacje, a moi uczniowie wiedzą, że są różnego typu sytuacje, prawda, bo my jesteśmy również matkami, mamy swoje dzieci, te dzieci chorują, więc w jakiś tam sposób, na przykład ja swoim uczniom zawsze mówię, że w jakiś sposób organizujemy tą niedzielę tak, ponieważ jestem żoną kapłana, żebym ja również była w cerkwi, tak, wymieniamy się. Starsze dzieci pilnują młodsze dzieci, tak, żeby w tą niedzielę, mimo tego, że na przykład, że któreś z dzieci choruje, żebyśmy wszyscy byli w cerkwi oprócz tego chorego dziecka, tak, i była zapewniona opieka w domu. To jest bardzo ważne. Też tłumaczę, że dzisiejsze czasy stawiają ludziom różne wyzwania, prawda? Ludzie robią również studia podyplomowe, doskonalą się, kształcą i zazwyczaj to jest sobota, niedziela. I zawsze też tłumaczę i mówię, że słuchajcie, że naprawdę można wszystko zorganizować, że można znaleźć w Białymstoku taką cerkiew, gdzie liturgia rozpoczyna się o godzinie 7:30 i na tą godzinę 10:00 można dojechać. Można dojechać do szkoły i można cały dzień przepracować. Tylko to kwestia oczywiście indywidualnego podejścia.
Na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy o tym, ojciec Jan wspomniał, że zmieniła się relacja, powiedzmy, ucznia do duchownego, prawda? A jak wygląda dzisiaj relacja nauczyciela katechety z uczniem? Czy ona też ulega zmianie, czy uległa zmianie?
Wydaje mi się, że raczej nie. Są to takie same relacje w przypadku nauczyciela świeckiego, no bo tutaj trzeba troszeczkę tak rozgraniczyć. Ja jestem nauczycielem świeckim i o ile ogólnie w systemie szkolnym zmienia się stosunek ucznia do nauczyciela, to i taka sama relacja jest w stosunku uczeń katecheta na takiej zasadzie, ale ja myślę, że taki szacunek to nie zależy od zmian, które następują tak w systemie szkolnym, ale to zależy od tego, jacy my jesteśmy jako nauczyciele katecheci, jaki stanowimy autorytet dla tego młodego człowieka i myślę, że od tego będą właśnie zależały te nasze relacje.
Coraz więcej przy tablicach sal katechetycznych możemy zaobserwować młodych katechetów. Jakich udzielilibyście cennych wskazówek dla młodych nauczycieli, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na drodze do ewangelizacji młodego pokolenia?
Przede wszystkim katecheta musi kochać Boga, ale przede wszystkim również musi kochać młodzież i musi lubić to, co robi. Ponieważ człowiek, który ma pasję, który chce pracować, który uważa, że katechizacja jest ważną służbą, bo nie bójmy się tego nazwać, katechizacja jest służbą, przede wszystkim tutaj powinien się wykazać wielką cierpliwością. Wielką cierpliwością i wielką pokorą. Wielką pokorą. I przede wszystkim się modlić, aby Bóg dał siły.
Wielkimi krokami wchodzi do szkół kolejna reforma edukacji. Jak i czy w ogóle zmieni się nauczanie religii w szkole?
Oczywiście są to zmiany pewne programowe, ponieważ dokonają się pewne przesunięcia programowe, jeżeli chodzi o działy, o teorie. Natomiast jeżeli chodzi o samo przesłanie, tak, katechezy, to wciąż pozostaje to samo. Mamy nauczyć dzieci poznawania Boga. Odkrywamy, mamy być tymi, którzy pomogą dziecku odkrywać Boga. I jeżeli chodzi między innymi o reformę edukacji, na pewno zmieni się tutaj podstawa programowa, ponieważ niektóre treści, które obecnie funkcjonują, w klasach gimnazjalnych zostaną przesunięte do klasy 7 i do klasy 8. Natomiast część treści gimnazjalnych, tutaj chodzi przede wszystkim o te treści historyczne związane między innymi z kształtowaniem własnej tożsamości, zostaną między innymi tutaj uwzględnione w katechezie licealnej szkół ponadgimnazjalnych.
Bardzo szczególną kwestią jest ocenianie lekcji religii. I tutaj chciałam zapytać, co właściwie oceniamy na lekcji religii? Oceniamy, dzielimy to na zdobytą wiedzę teoretyczną, czy też oceniamy praktykę religijną? Czy da się to połączyć? Czy to musi być oceniane oddzielnie, albo może w ogóle nie musi być oceniane?
Nauczyciel religii jak najbardziej uwzględnia wszystkie elementy, biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenianie. Ale tak jak właśnie tutaj Pan wspomniał, to jest bardzo trudna kwestia. Oceniamy przede wszystkim tak wiedzę, bo jesteśmy w warunkach szkolnych. Oceniamy umiejętności tego młodego człowieka, no i oceniamy jego taką praktykę. Ale oczywiście ja uważam, że nie możemy oceniać, nie wiem, częstotliwości uczestnictwa w nabożeństwach. Zresztą sama częstotliwość jego uczestnictwa w nabożeństwach przekłada się na jego wiedzę i jak najbardziej wspomaga to, jakie on umiejętności prezentuje, co on potrafi powiedzieć. Przykładem takim jest klasa piąta, gdzie uczymy tak o liturgii świętej. W momencie, kiedy opowiadamy, kiedy później wymagamy, załóżmy, treści związanych właśnie z tą liturgią, uczeń, który uczestniczy, bez problemu może podać jakieś główne elementy liturgii świętej. Uczeń, który sporadycznie chodzi, a są tacy uczniowie, którzy bywają tylko na przykład na rekolekcjach, w ogóle nie uczestnicząc z rodzicami w liturgii, nie będzie w stanie powiedzieć. Może się nauczyć, może zapamiętać, tak, może troszkę zostać w lekcji, ale praktyka jak najbardziej będzie się przekładała. Także podsumowując, jak najbardziej, bierzemy pod uwagę wszystkie elementy, ale w przypadku religii ocenianie jest naprawdę bardzo trudną sprawą. I tutaj jest taka bardzo trudna kwestia, bo można zniechęcić tego ucznia, tak, tą złą oceną, chociaż myślę, że katecheci skalę ocen mają niestety bardzo zawężoną, pewnie zaczynającą się od oceny dobrej wzwyż. Poza tym musi to być ocena taka, która zmotywuje do pracy. I poza tym musi to być taka ocena, która będzie w miarę sprawiedliwa. Chociaż, tak wiadomo, nie każda ocena oddaje wiedzę i umiejętności tego młodego człowieka.
W szkołach coraz częściej obserwujemy obecność etyki jako pewnej alternatywy dla ucznia. Czy można traktować wybór ucznia, wybór uczęszczania na zajęcia etyki jako pewnego rodzaju, nie chcę tu używać słowa, porażkę katechety, ale pewnego rodzaju może pewien lekki problem czy kryzys? Czy nie powinniśmy tego tak traktować? Czy powinniśmy to traktować jako realne prawo wyboru?
Wprowadzenie etyki, ja uważam, że nie jest alternatywą dla religii, bo część moich uczniów uczęszcza i na etykę, i na religię. Tak, rodzice świadomie, szczególnie klasa trzecia, czwarta, dzieci uczęszczają na etykę. Natomiast myślę, że etyka dość, znając program w tych klasach, ona w jakimś stopniu pomaga się rozwijać uczniom i znając program tych zajęć nie spotkałem żadnego elementu, który by był w jakimś konflikcie czy sprzeczności z religią. I często jednak rodzice traktują posłanie na etykę jako swoisty bunt przeciwko religii. No bywają takie przypadki, tak? Może to jest bardziej jaskrawie widoczne w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie uczniowie wybierają się, kiedy sami już decydują etykę, może również z tego względu, że tak mi się wydaje, że etyki jest tylko jedna godzina. Tak? Natomiast nie oceniamy tego negatywnie. Ja początkowo, kiedy etyka była wprowadzana, no byłem taki troszkę przerażony, że być może znaczna część naszych uczniów, tych szczególnie z rodzin mniej tak cerkiewnych, mniej religijnych, odejdzie. Jednak nie zauważamy jakiegoś takiego znacznego odejścia z zajęć religii na rzecz zajęć z etyki. Tam, gdzie uczniowie odchodzą, to często wybierają tą jedną godzinę, tak? Bądź w jakiejś formie jakiegoś buntu.
Często słyszymy takie głosy, że katecheta to więcej niż nauczyciel, a to dlatego, że religia jest przedmiotem fakultatywnym. I w jaki sposób dzisiaj moglibyśmy motywować uczniów, aby zechcieli uczęszczać, odwiedzać katechetę na zajęciach religii?
Ja bym powiedział, że katecheta przede wszystkim jest posłany przez cerkiew do danej szkoły, tak? I cerkiew społeczność naszą prawosławną w tej szkole reprezentuje. Jeżeli tą społeczność prezentuje i w szkole właściwie, to myślę, tym zaraża uczniów, żeby przychodzili i poznawali prawosławie, bo nieodosobnione przypadki są, że również i katolicy przychodzą na zajęcia religii prawosławnej, żeby poznać, dowiedzieć się coś o prawosławiu. Bo warto zaznaczyć, że na naszych zajęciach religii są elementy o innych wyznaniach, czego w religii katolickiej, na zajęciach katolickich nie spotkamy. Dlatego też myślący uczniowie w szkołach, w gimnazjach i ponadgimnazjalnych często wybierają, powiedzmy, taką formę poznania tej religii, tych kolegów i koleżanek, z którymi razem się uczą, a o której często no, mało wiedzą bądź nic.
Ja jeszcze powrócę na chwilkę do tej relacji. Czy relacja uczniów z duchownym, tutaj akurat będę pytał o konkretnie duchownych, którzy uczą religii, czy ona jest troszeczkę łatwiejsza? Mam na myśli barierę do pokonania. Często młodzi ludzie mają pewnego rodzaju trudności z zadawaniem pytań, kiedy dla duchownego, chociaż mają ich niewątpliwie wiele. Czy w szkole ta bariera, tę barierę można łatwiej pokonać? Barierę może takiego strachu czy wstydliwości zadania pytania, czy też nie?
Ja myślę, że to pytanie jest do mnie skierowane. Tak,
zdecydowanie.
Ja myślę, że to, że duchowni są w szkołach, no daje możliwość takiego bardziej prawidłowych relacji uczeń, parafianin, duchowny, tak? Nawet ta forma zwrotu, tak? Kiedy obejmuje uczniów z klas młodszych, gdzie uczy katechetka, w większości uczniowie do mnie się zwracają przez pierwsze tygodnie i miesiące, proszę pana. Później proszę pana baciuszki, tak? No tak. Nawet ta forma zwrotu, czy jak się należy zwracać, no też ma istotne znaczenie, żeby nasi wierni wiedzieli, jak się zwrócić należy do duchownego. Spotykamy, powiedzmy, uczniów tych dzieci, również spotykamy rodziców tych dzieci, tak? Również rodzice często nie potrafią właściwie, szczególnie w środowisku takim wyznaniowo mieszanym, właściwie się zwrócić do duchownego. Czy to się krępują, czy po prostu nie wiedzą. I myślę, że szkoła dla naszej cerkwi, zajęcia w szkole dla cerkwi, to jest ogromna misja. Tak to pojmuję. I mimo, że już jest 27 lat, zajęcia są prowadzone, ta misja jest ciągle żywa i potrzebna.
I tak już na koniec, jakie moglibyśmy przesłanie skierować do uczniów, aby jeszcze bardziej zmotywować ich do uczestnictwa w zajęciach religii?
No, no, wydaje mi się, że przede wszystkim to, że uczeń powinien poznawać Boga, ale w różny sposób, w różnych miejscach, słysząc od różnych osób, tak? Także no to jest przede wszystkim, no nie wiem, można powiedzieć, że to taki apel. Zresztą jest to nasz chrześcijański obowiązek, poznawanie Boga przez całe nasze życie.
Powinniśmy również poznawać siebie, tak? A my to również nasza tożsamość wyznaniowa, więc no, im więcej będziemy o sobie wiedzieli, tak? Będziemy siebie szanowali, to również inni nas będą szanować. I to jest to takie budowanie również własnej wartości, swojej grupy, swojej kultury, tak? W kontekście grupy wyznaniowej, kultury religijnej. To też jest.
Ja bym apelował do rodziców, aby rodzice nie przeszkadzali dzieciom poznawać Boga i przychodzić do Boga. A rodzice, aby wspomagali. A katecheta będzie w szkole w jakiś sposób ukierunkowywał. I kiedy te relacje rodzic, uczeń, katecheta, cerkiew będą funkcjonować, ja myślę, że będziemy mogli tak z optymizmem patrzeć w przyszłość naszej cerkwi.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Matuszka Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny do spraw nauczania religii, Miejski Ośrodek Doskonalenia Metodycznego w Białymstoku, pani Barbara Uścinowicz, konsultant do spraw nauczania religii prawosławnej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz ojciec Jan Fiedorczuk, proboszcz prawosławnej parafii katedralnej Świętego Mikołaja w Białymstoku i jednocześnie dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Dziękuję serdecznie. Chrystus Woskresie.
Boistwie Woskresie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.